Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie Państwa witam. Dziękuję bardzo księdzu Mariuszowi za miłe powitanie. Ja również bardzo serdecznie księdza witam i tak samo Państwa, naszych drogich radiosłuchaczy, i zapraszam do słuchania naszej audycji, audycji dla chorych, chociaż dzisiaj będziemy mówić o pomocy Ukrainie. Gośćmi naszymi będą troje gości będzie, telefonicznie niestety. Ksiądz Leszek Kryża, dyrektor Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie Komisji Episkopatu Polski, to pierwszy nasz gość. Później połączymy się z siostrą Karoliną Kandefer, która jest przełożoną zgromadzenia sióstr franciszkanek, służebnic Krzyża w Żytomierzu. A służebnice, franciszkanki, służebnice Krzyża to laski przecież. Oraz trzecim naszym gościem będzie pan doktor Kazimierz Szałata, prezydent Unii Fundacji Raula Follero. Drodzy Państwo, witamy już naszego pierwszego gościa. Halo?
Tak, jestem. Serdecznie kłaniam się pani redaktor i wszystkim miłym radiosłuchaczom.
I chyba księdzu dyrektorowi jest miło, że jest współbrat za sterami dzisiaj.
Jest mi bardzo miło, że współbrat mnie przywitał i zapowiedział.
Tak, przywitał już wcześniej, tak. Księży dyrektorze, ja dzisiaj będę mniej mówiła, ponieważ mam niewydolność głosową, ale bardzo proszę, może już mówiłam, że ksiądz Leszek Kryża jest dyrektorem Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie Komisji Episkopatu Polski. I proszę może na początek, księże dyrektorze, powiedzieć, jak jest teraz w Ukrainie, bo my przed 2 laty, no wczoraj minęła 2. rocznica, ale ja pamiętam swoje przeżycia, kiedy rano wstałam, usłyszałam, że wybuchła wojna, moje przerażenie i wręcz niedowierzenie i takie, myślę, jak większość z nas, bo rozmawiałam później w pracy z kolegami, większość z nas myślała, że to będzie szybko, że przecież to się wszyscy, że tak powiem, zbierzemy, pomożemy Ukrainie militarnie i to się szybko skończy, a tu okazuje się, że 2 lata i 2 lata cierpienia, śmierci, no tej strasznej sytuacji, którą przeżywają Ukraińcy. Proszę nam powiedzieć, księże dyrektorze, jak jest teraz w Ukrainie. Może tak najogólniej najpierw, z księdza rozeznania.
Spróbuję to tak bardzo ogólnie najpierw ująć. Powiedziałbym tak, że już się bardzo mocno odczuwa zmęczenie. Zmęczenie tą wojną, zmęczenie całą tą sytuacją. I boję się tylko, żeby nie doszło do takiego momentu, kiedy ludzie zaczną tracić nadzieję. Dzisiaj rozmawiałem z jedną sióstr dominikanek i ona właśnie to potwierdziła, że ludzie, póki mają nadzieję, to zawsze mają taką sobie siłę, że damy radę, że wytrzymamy, że mimo tego, że nasze domy są porozwalane, że nawet często nie mamy gdzie wrócić, ale jeszcze żyjemy, więc damy sobie radę. Ale przychodzi taki moment, kiedy zaczyna się tracić nadzieję. I tego się boję, żeby do takiego momentu nie doszło. Na razie jeszcze nie, ale widać już mocne, mocne zmęczenie, tym bardziej, że tej pomocy, która przychodzi z zewnątrz, już jest coraz mniej. Gdzieś ta wojna schodzi na dalszy plan. I oczywiście rozumiem, to jest naturalne w tym świecie, kiedy co chwilę pojawiają się nowe miejsca, nowe konflikty, bardziej angażujące i tak dalej, i tak dalej. Więc jest to pewno naturalne zjawisko, ale ludzie się tego boją, że o nich się zapomni, że świat się od nich trochę odwróci i dlatego czuję się takie mocne zmęczenie i myślę, że ta nasza dzisiejsza rozmowa i w ogóle obecność Kościoła na tamtych terenach właśnie w tej konkretnej sytuacji jest dla nich takim znakiem nadziei.
Tak. Księże dyrektorze, a gdybym mogła jeszcze poprosić księdza o taki rys, takie spojrzenie na zespół pomocy Kościołowi na Wschodzie, bo może my znamy, zna, znamy tę nazwę, ale może mniej wiemy, co za nią się kryje. Już przecież zespół ma sporą tradycję, sporą tradycję pomocy też Kościołowi na wschodzie. Dlaczego on w ogóle powstał na wschodzie akurat?
Tak, rzeczywiście dla nas jest to rok taki szczególny, bo w tym roku właśnie 2024 świętujemy 35-lecie naszego istnienia, a więc on został powołany w roku 89 i to była odpowiedź polskiego episkopatu na te znaki czasu, a wtedy tym absolutnym i najważniejszym znakiem czasu był rozpad Związku Sowieckiego i możliwość odradzania się Kościoła katolickiego na tamtych terenach. No i taki cudowny odruch polskiego Kościoła to, że wyjechało ponad 1000 osób duchownych, sióstr zakonnych, kapłanów, braci zakonnych tam za wschodnią granicę, żeby tamtejszy Kościół odbudowywać i materialnie, i duchowo. I jakby no, takim zapleczem dla tych wszystkich wyjeżdżających ma być, miał być i jest do dzisiaj zespół pomocy Kościołowi na wschodzie. Oczywiście on przechodził różne przekształcenia i tak dalej, ale tak naprawdę od 35 lat służy tamtejszemu Kościołowi. I to nie tylko tym, którzy z Polski tam pojechali, ale w ogóle całemu Kościołowi. Oto pojęcie Kościół na wschodzie, ono jest bardzo szerokie. Tak naprawdę ono obejmuje 15 krajów, czyli wszystkie kraje, które...
Nie tylko te kraje za naszą granicą.
Te przy granicy, ale te, nawet te bardzo, bardzo dalekie, egzotyczne, nawet można by powiedzieć, 15 krajów, które powstały po rozpadzie Związku Sowieckiego, a więc i stepy Kazachstanu, i daleka Syberia, i wszystkie kraje Azji Środkowej, no i te, które są bliżej nas, włącznie z Mołdawią i tak dalej, więc no to jest ogromny teren działania, ogromne pole działania, ale też ogrom zadań, które przed nami stoją.
Tak, proszę księdza dyrektora, ale chciałabym jeszcze spytać, bo pamiętam, jakoś tak uważnie śledziłam te różne działania pomocowe dla wschodu z wielu względów, ale też pamiętam takie głosy, że może Kościół polski uprawia prozelityzm.
Tak, rzeczywiście takie głosy się odzywały i one nie tylko dotyczyły Kościoła polskiego, ale w ogóle Kościoła jako takiego, a szczególnie chodziło tutaj o sytuację, powiedzmy na terenie Rosji, że to jest taki swoisty prozelityzm. Otóż nie, absolutnie nie. Tutaj muszę wyraźnie zaprzeczyć. Tu nikt prozelityzmu nie uprawiał. My, jeżeli tam są nasi duchowni, nie tylko polscy, ale w ogóle katolicy, rzymskokatolicy czy grekokatolicy, my tylko dajemy taką ofertę, bo tam jest jednak ciągle bardzo, bardzo wiele ludzi poszukujących, ludzi, którzy próbują się odnaleźć w tej boskiej przestrzeni, próbują jakąś swoją drogę do Pana Boga odnaleźć i często zaglądają do różnych, nie wiem, kościołów, religii, szukają gdzieś tam swojej drogi.
Dużo propozycji jest
tak,
też, prawda?
Tak, jest dużo tych propozycji, tym bardziej teraz, kiedy tak wiele sekt też wchodzi w tamtą rzeczywistość, więc no, nasz Kościół jest Kościołem otwartym i dlatego bardzo jest, często jest tak, że tam na wschodzie zawsze ten Kościół jest po pierwsze cały dzień otwarty, szczególnie jeżeli jest to kościół w mieście i zawsze w tym kościele ktoś jest w środku, ktoś, do kogo można podejść, z kim można porozmawiać, zapytać się, co to jest za kościół, co wy tu robicie, jak wy się modlicie, o czym rozmawiacie, jaka jest wasza nauka, jaka jest wasza doktryna, no i w ogóle. I to nie jest prozelityzm, to jest tylko po prostu oferta. To jest to, co mówi Pan Jezus od początku. Jeśli chcesz, ty sam musisz dokonać wyboru, jeśli chcesz.
Tak, ale wojna to była swoista, no wybuch wojny już w 2014 roku przecież, chociaż to było dalej od nas Krym, prawda? Jakoś tego może tak nie przeżywaliśmy, ale teraz mamy takie poczucie, że tam świat się po prostu załamał i ta pomoc, która była świadczona przez tyle lat, jak ksiądz powiedział, od 89 roku właściwie, ona musiała nabrać troszkę innego charakteru, może bardziej materialnego.
Tak, rzeczywiście, 2 lata temu, właściwie to już 10 lat temu, bo wtedy, kiedy wybuchła wojna w Donbasie, to myśmy już też tam byli, reagowali. Wtedy bardzo mocno zaangażowaliśmy się w pomoc tej pierwszej fali uchodźców z Donbasu, z których wielu przybyło również tutaj do Polski i do Warszawy. Ale od 2 lat rzeczywiście musieliśmy się przestawić i sporo tej naszej energii, naszego zaangażowania, no i oczywiście środków materialnych trzeba było przeznaczyć na pomoc Ukrainie, tamtejszemu kościołowi, bo my, jeżeli cokolwiek robimy, to robimy właśnie dzięki i przez kościół, który tam funkcjonuje na terenach Ukrainy obecnie. To jest dla nas bardzo ważne, bo musimy o tym pamiętać, że ilekroć jestem tam na Ukrainie, zawsze tego doświadczam, jak cenna jest dla tych ludzi obecność między nimi kapłanów, sióstr zakonnych. Oni to zawsze podkreślają i często mówią, przecież oni mogli wyjechać, przecież mogli pojechać chociażby ci, którzy przyjechali z Polski, pojechać do Polski, spokojnie sobie żyć, tu mają rodziny, mają wspólnoty i tak dalej, mają ciepło, cicho i spokojnie, a siedzą tam z nami, siedzą w takich sytuacjach, kiedy trzeba uciekać do schronu, kiedy czasami rzeczywiście jest po prostu zimno i nie ma co jeść, a oni z nami siedzą.
I to no jest i dla wszyscy nich, doświadczamy nich... strachu przecież, dokładnie, prawda? Także misjonarze przecież.
Tak, doświadczają strachu i prześladowań i tak, różnych właśnie. Innych sytuacji, więc oni są w tym wszystkim i to jest dla ludzi bardzo cenne i myślę, że to warto o tym mówić i warto to podkreślać i dlatego ta pomoc właśnie jest taka bardzo cenna i bardzo ważna, która jest niekoniecznie tylko materialna, ale która ma też inne oblicze, to oblicze obecności, takiej asystencji, bycia przy drugim człowieku, próba zrozumienia go, wysłuchania często tylko, to już jest bardzo dużo. Obok tej pomocy materialnej, którą musieliśmy rzeczywiście od 2 lat mocno przemeblować. I tak się stało. No, udało nam się rzeczywiście wiele, wiele rzeczy dokonać. Gdybyśmy to chcieli jakoś w liczbach podsumować, no to przez te 2 lata, no to... co najmniej 3,5 miliona złotych przeznaczyliśmy na pomoc, ale to jest tylko ta pomoc finansowa. Natomiast jeżeli chodzi o organizację transportów, no to 56 dużych, potężnych transportów pomocy humanitarnej z naszej strony. Do tego oczywiście jeszcze różne drobne transporty. No i jeszcze... U nas w biurze na początku, jak tylko wybuchła wojna, stworzyła się taka swoista baza. Do nas napływało bardzo wiele zgłoszeń od ludzi, którzy mówili, my mamy mieszkanie, my mamy dom, my mamy możliwości przyjęcia takiej czy innej rodziny. Myśmy rozrobili taką bazę i potem korelowaliśmy to z tymi, którzy przyjeżdżali z Ukrainy i kierowaliśmy do tych ludzi. No i jeszcze wreszcie taka jedna forma naszej działalności zaangażowania pomocowego, o której nie można zapomnieć, mianowicie to pomoc modlitewna. Jak tylko wybuchła wojna, stworzyła się taka, można by powiedzieć, międzynarodowa grupa, bo to była grupa młodzieży z Kazachstanu, Ukrainy, Białorusi, z Mołdawii, z Węgier, z Rosji, nawet z Syberii i wszyscy online modliliśmy się na różańcu, żeby tą całą sytuację omadlać i tych ludzi wspierać, szczególnie tych, którzy ten cały eksodus graniczny przeżywali, więc to była absolutnie wyjątkowa sytuacja. No i jeszcze wreszcie to, co jest dla mnie bardzo ważne, osobista obecność. Ja miałem okazję w czasie tych 2 lat wojny, o tych 2 latach mówimy teraz, być tam 22 razy, więc praktycznie prawie co miesiąc jestem na Ukrainie i to często w tych najbardziej takich trudnych, newralgicznych miejscach.
Tak. Księże dyrektorze, właśnie chciałam spytać o te formy pomocy, ale ksiądz już tu powiedział, może tak dość ogólnie, ale to przecież się domyślamy, co tam jest potrzebne, prawda? Natomiast wydaje mi się, że warto jeszcze taki aspekt podnieść, bo nie wiem jak to ująć, ale tak sobie myślę, że czasami jak pomagamy długo komuś, to może w nas się zrodzić taka postawa, nie wiem, paternalizmu, dyrektywności. I myślę sobie, jak pomagać? Co jest przy tego rodzaju pomaganiu? Bo przecież Wy jako zespół pomocy Kościołowi na wschodzie jeździcie, jak ksiądz powiedział, bardzo często tam, często do tych samych środowisk. Czy nie ma takiego niebezpieczeństwa, że możemy się czuć, powiem tak, zbyt odpowiedzialni za tych ludzi? To powiedziałam bardzo łagodnie. Chyba ksiądz wie, o co mi chodzi.
Tak, rozumiem. Myślę, że takie niebezpieczeństwo istnieje, ale ja zawsze patrzę trochę na to wszystko inaczej, bo każdy wyjazd zawsze działa jakby w dwie strony. To nie jest tak, że my przyjeżdżamy z lepszego świata, z bardziej bogatego świata, spokojniejszego świata, spokojniejszego pewnie tak, ale że nie, my nie przyjeżdżamy z jakiejś pozycji kogoś lepszego, nie wiem, lepiej postawionego i tak dalej i dajemy tym, którzy potrzebują. Nie, to zupełnie nie tak. To zawsze działa w dwie strony i to jest dla mnie niezwykłe, że to zawsze działa w dwie strony. Kiedy tam jestem między tymi ludźmi, którzy często naprawdę żyją gdzieś tam ubogo w piwnicy i przy jednym garku, na jednym palenisku, ale to, co ja wywożę stamtąd, to doświadczenie, ono jest o wiele cenniejsze od tego, co ja im daję. I to jest bardzo ważne. I myślę, że jeżeli człowiek tak patrzy, to wtedy może się ustrzec tego właśnie takiego, że właściwie wszystko zależy ode mnie, że tu ja jestem jedynym dobrodziejem, że ja ich tutaj ratuję i tak dalej. Nie, to zupełnie nie tak. Zupełnie nie tak. Zresztą mam też takie doświadczenie z moich wolontariuszy, których wysyłam.
No właśnie, chciałam spytać, księże dyrektorze, czy ksiądz jakoś, bo tak, ksiądz mówi o sobie w tym momencie, ja rozumiem, formacja kapłańska, zakonna, prawda, to może ułatwia, ale młodzi ludzie, którzy jadą po raz kolejny, czy ksiądz jakoś ich uczula na tę właściwą postawę? Proszę.
Właśnie to jest to jest dla mnie niezwykłe budujące, bo to młodzi ludzie jadą tam i oni, ja ich zawsze uczulam na to, że kiedy jadą tam za wschód, kiedy jadą na przykład na Ukrainę chociażby, żeby nie jechali właśnie z pozycji człowieka, któremu jest lepiej, który patrzy trochę z góry i właśnie pomaga, no, żeby poczuć się lepiej. Zupełnie nie. I oni wszyscy, kiedy wracają z tego wolontariatu, to mówią, że absolutnie więcej zyskali niż dali od siebie. Więcej zyskali. I oni przyjeżdżają z takim bogactwem doświadczeń, że trudno to opisać. Naprawdę wielu z nich nawet mówi, że to doświadczenie zupełnie przemeblowało ich życie, bo zobaczyli, co tak naprawdę w życiu się liczy, jakie wartości są tutaj naczelne i ważne. I myślę, że to jest bardzo cenne. Jeżeli człowiek ma takie podejście, jeżeli z pokorą podejdzie do siebie i do tej sytuacji i będzie umiał docenić to, co jest na zewnątrz, to, co spotyka i tych, których spotyka, to wtedy się od tego wszystkiego, co złe, uchroni. A to jest potem takie niesamowite, cenne i budujące. Mówię, widzę po tych młodych ludziach, którzy tam jadą i którzy wracają z takim doświadczeniem, że aż miło ich posłuchać, jak oni z entuzjazmem opowiadają o tych ludziach, których spotkali, z którymi rozmawiali, co tam robili, co zobaczyli, gdzie byli i tak dalej, mówię, o, to jest to, misja spełniona, rzeczywiście misja spełniona, nie na zasadzie kogoś lepszego, z lepszego świata, ale kogoś, kto pojechał do nich, żeby razem z nimi być, razem z nimi przeżywać, z nim ich słuchać i myślę, że to na tym ta misja polega.
Tak, użyję takich może zbyt pięknych tu słów, że to jest taka wymiana darów, prawda?
Absolutnie, tak. Ja to zawsze podkreślam, że to jest wzajemna wymiana darów, to jest taki absolutny most, tak, dokładnie.
Księże dyrektorze, jest 13:19 minut. Dziękuję za to, co do tej pory. Czy może ksiądz dyrektor zostać z nami? Bo teraz
tak,
połączymy się z siostrą Karoliną Kandefer, z którą ksiądz przecież jakoś też współpracuje, prawda?
O tak, bardzo to cenię mam sobie nadzieję, współpracę z siostrami, tak.
Mam nadzieję, pozdrawiam. Księże dyrektorze, że jakaś wymiana głosów między wami będzie, bo jak ksiądz słyszy, ja mam problemy głosowe dzisiaj. Więc na ten moment dziękuję bardzo, księże dyrektorze.
Również.
Przypomnę,
zostaję
że rozmawiam
na linii.
Przypomnę, że rozmawialiśmy z księdzem Leszkiem Kryżą, dyrektorem Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie Komisji Episkopatu Polski. A teraz witamy bardzo serdecznie siostrę Karolinę Kandefer z Żytomierza, ale tymczasem w Polsce. Siostra jest przełożoną klasztoru, można tak powiedzieć, Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża w Żytomierzu, a te franciszkanki przecież wywodzą się z Lasek, znamy siostry. Siostro Karolino.
Tak, szczęść Boże.
Słyszała siostra chociaż w części wypowiedź księdza dyrektora?
Tak.
Znacie się przecież, prawda?
Tak, bardzo mi miło. Dziękuję i za powitanie i też serdecznie pozdrawiam i witam księdza Leszka, z którym rzeczywiście, jak pani zaznaczyła, współpracujemy już od bardzo długiego czasu. Dzięki księdzu Leszkowi i całemu zespołowi, który prowadzi pomocy Kościołowi na Wschodzie, a dzięki temu i Kościołowi w Polsce, który właśnie te dary ofiaruje nam, to możemy prowadzić też naszą działalność i pomoc tam konkretnie na Ukrainie w Żytomierzu. Jakby zawsze dostajemy pomoc, o którą prosimy, więc tak. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy za to.
Siostro, ja nie mogę nie wspomnieć waszej założycielki, matki Elżbiety Różyczackiej, która przecież 100 lat temu uciekała z Ukrainy, znalazła się w Żytomierzu, prawda? I w Żytomierzu tak. Rozpoczęło się właściwie wasze dzieło tak naprawdę, prawda?
Tak, nasza matka, która urodziła się zresztą też w Białej Cerkwi na Ukrainie, tak. Później miała już lata dziecięce, młodzieżowe, spędziła już w Polsce,
w Warszawie,
tutaj jak była hrabianką, tak, w Warszawie. Tutaj też straciła wzrok zagrożony, który zresztą miała już od młodości. A tak jak pani wspomniała, w 2015 roku Róża Czacka jeszcze jako hrabianka wyjechała na Wołyń.
I tylko do brata działania... na wakacje.
Proszę?
Tylko na wakacje. A tam
tak, wyjechała właśnie w celu, tam miała pierwsza komunia święta,
tak.
U jej bratanka była. Później działania wojenne odcięły ją zupełnie od Warszawy. Cała rodzina uciekała bardziej na wschód, gdzieś w okolice Odessy. Natomiast ona ze swoją przewodniczką zdecydowała, że zatrzyma się w Żytomierzu. Jakby wybrała to miejsce, dlatego że był wtedy też jedyny otwarty kościół świętej Zofii, który działał tutaj w tym czasie, a dla naszej założycielki też już wtedy w tym czasie było to bardzo ważne, żeby być blisko Pana Jezusa, blisko kościoła. Zamieszkała w Żytomierzu na ulicy Teatralnej, która właściwie istnieje do dzisiejszego dnia, więc często chodzimy tą ulicą, wspominając naszą matkę.
Śladami swojej matki chodzicie.
Tak, mamy to szczęście. I była taka historia, że od razu na drugi dzień pobytu w Żytomierzu poszła ze swoją przewodniczką na mszę świętą do kościoła seminaryjnego. Tam działało wtedy seminarium diecezji łódzko-żytomierskiej. I od razu w pierwszy dzień matka była na mszy świętej, później przystąpiła do spowiedzi i poznała też swojego kierownika duchowego. Właśnie tam był ksiądz Władysław Krawiecki, który później został jej kierownikiem duchowym i tam trwała właśnie przy tym kościele pod jego kierunkiem 3 lata jej takiej formacji.
Tak, i tam się jak gdyby wykrystalizowało to powołanie, ta myśl o... zgromadzeniu.
Tak. Matka tam właśnie napisała, później zostawiła takie słowa po sobie, że w Żytomierzu miłosierdzie Boże wielkie, w Żytomierzu odrzuciłam wszystko. I jakby wtedy uważamy, że to był początek założenia naszego zgromadzenia, początek jakby jej myśli o tym, żeby powstało takie zgromadzenie jak nasze, którego charyzmatem jest służba i pomoc osobom niewidomym i fizycznie, i duchowo, i wynagradzanie za duchową ślepotę świata.
Tak. Siostro, wróćmy do czasów obecnych, a mianowicie może najpierw trochę do przedwojennych, przed tej wojny pełnoskalowej, bo już tam przecież byłyście,
tak.
Siostry franciszkanki. Jakie tam dzieło prowadziłyście? I jakie prowadzicie do tej pory, to może od razu, żebym ja nie wtrącała się w siostry wypowiedź, bo jest mi trudno dzisiaj, tak?
Tak, dom w Żytomierzu powstał w 2005 roku. Zaczęłyśmy, pierwsze był to taki dom przejazdu, gdzie siostry tylko nocowały w drodze do naszej innej placówki w Charkowie, a później podjęłyśmy, rzeczywiście to było takie miejsce dla nas bardzo ważne i chciałyśmy tam podjąć swoją posługę. Na samym początku miałyśmy katechezy w kościele seminaryjnym, wspomagając ojców franciszkanów. Chodziłyśmy do dorosłych osób niewidomych, starałyśmy się nawiązać kontakty. Też jest takie obście dla osób niewidomych, dla ich rodzin.
Obście życie? Co to znaczy?
Obście życie, to jest taki jakby akademik po naszemu.
Tak.
Coś takiego, gdzie żyją osoby, rodziny niewidome. Więc tam starałyśmy się jakoś też nawiązać z nimi kontakt i chodziłyśmy do takiej szkoły. Była wtedy szkoła dla słabowidzących i niewidomych dzieci w Żytomierzu i tam właśnie chodziłyśmy na takie dodatkowe zajęcia, dlatego że no tak normalnie nie mogłyśmy jakoś uczyć w godzinach czy zajęć czy coś, ale po prostu żeby mieć kontakt też z dziećmi. Dzieci nas bardzo lubiły, przyjmowały i miałyśmy dla nich takie usprawniające zajęcia, zajęcia usprawniające dłonie, takie wiązanie wyroby we włóczce, o tak, więc takie zajęcia przy okazji miałyśmy. Zapraszałyśmy też do siebie dzieci sieroty, miałyśmy kontakt właśnie zawsze wspierając tych najbardziej potrzebujących, więc dzieci takie bez rodzin, sieroty bez opieki.
A więc byłyście jakoś rozpoznane jako te siostry, które pomagają tym, którzy potrzebują wspierania, prawda?
Tak.
Ale
tak,
kiedy
tak
wybuchła wojna, to jak, bo musimy troszeczkę tak pośpieszać, siostro, przepraszam bardzo. Kiedy wybuchła wojna, to jak się zmieniła sytuacja? Na pewno wy stanowiłyście takie, powiedziałabym, takie ognisko, takie siedlisko, gdzie ludzie mogli się schronić. Bo ja pamiętam naszą audycję sprzed 2 lat prawie, kiedy w trakcie audycji był akurat alarm i siostry musiały gdzieś się nawet z ludźmi, którzy tam się chronili, musiałyście schodzić do schronu.
Tak, my akurat przed samą wojną prowadziłyśmy przedszkole, bo już potem na tyle podejmowałyśmy wezwanie, że przyjęłyśmy do siebie niewidome dzieci, to były dzieci z różnymi sprzężeniami i akurat wybuchła wojna w trakcie rzeczywiście naszej pracy z dziećmi, które były u nas w domu, to był akurat czwartek. Więc wtedy pierwszym naszym zadaniem to w ogóle było zadbanie o bezpieczeństwo naszych dzieci i ich rodzin. To był rzeczywiście trudny czas, kiedy no, dzwoniłyśmy też do naszych sióstr do Polski, pomagałyśmy w ewakuacji tych rodzin z dziećmi, te, które chciały wyjechać, a nie, jeżeli nie, no to na zachodnią Ukrainę jakoś udać się też szukać bardziej bezpiecznego miejsca. Więc tak, no to był rzeczywiście taki bardzo, bardzo trudny czas. W naszym domu też, jak pani słusznie zauważa, chroniła się wtedy jedna rodzina, to była mama z dwójką dorosłych już dziewczyn też, które mieszkały w jakiejś dzielnicy Żytomierza, gdzie czuły się bardzo niebezpieczne, tam było bombardowanie, więc poprosiły nas o schronienie, wierząc jakoś, że u nas będą bezpieczniejsze, no więc tak wszystkie razem byłyśmy w jednym domu. Starałyśmy się też udzielać pomocy naszej i sąsiadom. No, kogo widziałyśmy, że jest potrzeba taka, to jakby no, też starałyśmy się odpowiadać na to tak, na bieżąco już.
Siostro, tak sobie myślę, że to, że zostałyście jednak mimo tego niebezpieczeństwa, to też jest dużym świadectwem nie tylko odwagi, ale też takiej postawy, no znowu muszę używać wielkich słów, postawy takiej pełnej przyjaźni, miłości nawet, prawda, wobec ludzi, z którymi się było na co dzień.
No, myślę, że no, każda z nas musiała jakoś, to był trudny dla nas moment, każda z nas musiała w wolności też podjąć decyzję o tym, czy zostaje, ale no, nie miałyśmy specjalnego takiego wahania i jakby chciałyśmy rzeczywiście zostać. We wspólnocie mam dwie siostry z Ukrainy, dla których też to było normalne, że no, u nich w kraju jest wojna i one zostają w tym kraju ze swoimi rodzinami. To było takie proste. No ja też chciałam być siostrami, bo wiedziałam, że no Pan Bóg na ten moment mnie tam, na ten moment akurat nie daje. Może powiem, na ten moment nie była to taka prosta decyzja. No każda z nas podjęła, tak zdecydowałyśmy. Natomiast dla mnie jest bardzo umacniające to, jak słyszałam też wiele reakcji ludzi, którzy teraz dopiero zaczynają gdzieś to wypowiadać, że bardzo ważne dla nich było to nasze świadectwo, że my jednak zostałyśmy, że miałyśmy okazję no jakby wyjechać, Nawet sąsiadki z naszej ulicy kiedyś mówiły, że ten pierwszy dzień, jak wspominały, wybuchu wojny, tej paniki, tego przerażenia, co będzie, co robić, jak się zachować, i że jedna drugiej jakby mówiła, ojej, są siostry, one są, zostają, znaczy, że no jest nadzieja, że jeszcze nie jest tak źle, że my jesteśmy, jakby tak patrzyli na nas, że rozumieli.
Byłyście
tak po
ludzku, takim bastionem bezpieczeństwa, można powiedzieć, prawda?
No więc chyba nas tak traktowano wtedy i nas, i księży, bo wiem, że i nasz ksiądz proboszcz, który tam jest, no to też nie wyjechał. My nawet do niego zadzwoniłyśmy o radę, jak on decyduje, co nam robić. Mm-hmm. A on mówi, że siostro, zostajemy, wspieramy ludzi. To jest nasze zadanie, żeby teraz być tutaj i mamy być wsparciem. Więc tak jakoś on nam też taką, prawda, taką reakcję i pomógł też tak w tym.
Tak. Siostro, a gdybyśmy przeszły teraz na takie bardziej materialne zagadnienia, tak. Czy jak wygląda teraz pomoc? Czego wam potrzeba i czego byście oczekiwały?
Na pewno, wie pani co, ta pomoc cały czas jest potrzebna. Wiadomo, że no, ta wojna trwa i tak naprawdę no, nie widać końca. My bardzo chcemy, my bardzo się modlimy, ale pomoc jest ciągle. To jest taka, ta pomoc jest też kroplą w tym wielkim morzu potrzeb. Jak też słusznie tam ksiądz Leszek widział, że ciągle jest ta potrzeba. Z każdej strony mamy świadomość, że ta pomoc jest już coraz mniejsza, bo ten pierwszy jakby taki boom wielki, gdzie wszyscy się składają, te pierwsze dni rzeczywiście były duże. Teraz już musimy się bardziej starać o tą pomoc. Niemniej jednak jest i ciągle potrzeby są i ze strony no, Caritasu, prawda, który wspiera jakoś i różnych innych organizacji. Wiem, że tutaj ma być ksiądz, pan doktor Kazimierz Szałata, który tak też nas wspiera, nasze siostry z Lasek, którym też indywidualne osoby dużo rzeczy przekazują. To wszystko idzie do nas, to naprawdę jest potrzebne. I pomoc Kościołowi na Wschodzie, także te wszystkie organizacje, to ciągle jest na to potrzeba. To są produkty, prawda, o dłuższym terminie ważności.
A więc żywność,
ubrania,
tak?
Kampersy, no takie proste rzeczy, środki higieny. To cały czas.
Siostro, a czy macie tu, pani siostra powiedziała, że właśnie i ksiądz Leszek Kryża, pomoc Kościołowi na Wschodzie i różne inne organizacje, macie jakąś taką stałą może organizację, do której zawsze możecie się zwrócić? Jak to jest? Bo na pewno brakuje wam czasami czegoś. I jak to jest?
No, jak to się odbywa? Stałą, no to są te wszystkie organizacje,
aha,
do których jak potrzeba, to się to stale musimy dzwonić, aha, i prosić. I ja mam doświadczenie właśnie z pomoc Kościołowi na Wschodzie, że jak piszę o dotację, to ją dostaję. To jest moja stała, prawda? Nasza stała. Jeżeli trzeba pomocy, to zwracamy się też do naszych sióstr z Lasek. One tam też jakoś poprzez ludzi indywidualnych, też naszych ofiarodawców, staramy się jakoś nagłośnić. Czy ja mam też taki punkt, mamy taki punkt z siostrami oparcia w mojej parafii, w moim księdzu proboszczu, w rodzinie, prawda, też znajomych tutaj w Polsce, z Podkarpacia, także wszystkie te osoby no, są naszym takim SOS, jak nam rzeczywiście potrzeba nagle, to
siostro, to bo już mamy na linii pana doktora Kazimierza Szałatę, ale jeszcze prosiłabym siostrę, aby siostra powiedziała, jak się z wami kontaktować, bo może ktoś teraz słuchając no, poczuje taki impuls, że właśnie wam chciałby pomagać. Jak można się z wami kontaktować? Czy przez Laski, czy...
Tak. Można zawsze w internecie, czy numer telefonu do naszych sióstr z Lasek. Siostry na pewno pokierują. Jesteśmy z nimi cały czas w kontakcie i wszystko jakby przez nasze siostry idzie. Także to jest najlepsze źródło i bardzo serdecznie wszystkim dziękujemy za to wsparcie. No nie tylko nas, tylko wszystkich tych, którzy potrzebują, cierpią tam na Ukrainie. Wszystkich, no, którym możemy pomóc, bo my możemy pomagać dzięki temu, co same otrzymujemy. Prawda? No to jest to. I dziękujemy też za modlitwę, bo to jest też ważne.
No właśnie, tego materialnego bardzo dziękuję, wsparcia, że siostra ten aspekt jeszcze tutaj wyakcentowała.
Także tak, to przede wszystkim, tak, że modlitwa zawsze jest potrzebna, dzięki temu trwamy.
Siostro, dziękuję bardzo serdecznie. Może siostra zostać do końca naszej audycji? Z nami?
Mogę, tak, zostanę. No, to, dziękuję bardzo.
To może siostra chciałaby o coś jeszcze na antenie poprosić księdza dyrektora, to wtedy nie odmówi o jakąś pomoc.
Nie, ja wiem,
to
że
takie ksiądz... żarty może, nie?
Ja wiem, że ksiądz Leszek ma serce otwarte i nigdy nie odmawia.
Aha, więc... nie potrzeba takiej argumentacji.
Że nie publicznie. Potrzeba argumentacji. Ksiądz wspiera nas, wspiera i inne zgromadzenia, które proszą, a wspiera dzięki temu, że sam zbiera i otrzymuje od innych. Także to my to też rozumiemy. Także ja, jeżeli mogę coś powiedzieć, to ja mogę podziękować wszystkim, serdecznie podziękować, którzy wspierają te potrzeby, które są ogłaszane w kościele, które są różne akcje, czy zbierane, czy wpłacane, czy na zgromadzenia, prawda, że my to przekazujemy naprawdę dalej. My ze sobą też się dzielimy między zgromadzeniami, tymi darami.
No właśnie, tak.
Także nic się nie marnuje. Także tak. bardzo
dziękuję. Piękne. Tak, dokładnie tak. Jeżeli cokolwiek nam się udaje robić, to dlatego, że ludzie nam zaufali i możemy się dzielić tym, co nam przekazują.
Tak. No, także dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. To siostra Karolina Kandefer, przełożona domu zakonnego w Żytomierzu, Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Dziękuję bardzo siostro, dziękuję bardzo księdzu dyrektorowi, ale proszę nie odchodzić od telefonu.
Dobrze, dziękuję.
Bo być może będziemy jeszcze mieli trochę czasu na rozmowę z radiosłuchaczami, chociaż nie wiadomo, bo teraz łączymy się z księdzem doktorem Kazimierzem Szałatą, który jest prezydentem Unii Fundacji Raula Follero.
Witam serdecznie panią redaktor i bardzo się cieszę, że mogę wystąpić w tak zacnym gronie. Ksiądz dyrektor Leszek Kryża, siostra Karolina,
sama śmietanka. Tak. Księże, panie doktorze,
tak?
7 minut, dobrze, bo chcemy oddać głos radiosłuchaczom, ale proszę się wytłumaczyć, bo przecież ksiądz tu w Radiu Maria zawsze istnieje w dzień osób chorych na trąd. Skąd
tak,
tutaj pomoc Ukrainie?
Stałe nasze spotkanie w ostatnią niedzielę stycznia z okazji Światowego Dnia Trędowatych. Ale też nic dziwnego, że dzisiaj się spotykamy, jako że Raul Follero mówił, że to jest dzień walki z trądem i wszelkim trądem, w każdej jego postaci. Tak. Więc trąd biedy, trąd bezbożności, relatywizmu moralnego, trąd egoizmu, to wszystko nas dotyczy i trąd dzisiaj powinniśmy szeroko rozumieć. I taki trąd nam się zdarzył przy okazji wojny, ale to też jest dla nas jakaś szansa, bo Raul Follero, inicjator Światowego Dnia Trędowatych, mówił, że Pan Jezus posyła nam ludzi potrzebujących pomocy po to, żeby nas uwolnić z biedy właśnie egoizmu, zapatrzenia w siebie, żeby nas uczynić wolnymi, bo ludzie, którzy pomagają, to są ludzie wolni, którzy nie oczekują na fakturę za to, co zrobili, którzy nie oczekują żadnej rekompensaty. Tacy ludzie są wolni, tacy ludzie to są ludzie powołani. Tak jak ksiądz Leszek z uśmiechem jedzie daleko tam, gdzie na Syberii jest bardzo zimno, ale nie uskarża się, jest szczęśliwy, że może zanieść tam trochę nadziei. I my też jesteśmy szczęśliwi, że coś możemy zrobić.
A i co robicie wobec tego? Co robicie? Jak?
Robimy rzeczy, o których wcześniej nawet nie myśleliśmy. Pan Bóg wie, co robić. Wszystko zawsze zaczyna się od spotkania z drugim człowiekiem. Chyba 12 lat temu było takie spotkanie z księdzem biskupem Witalijem Skomarowskim, który akurat obejmował diecezję. Zastanawialiśmy się, mamy katedry, natomiast nie ma środowiska, może coś zrobimy, tak? Powstała szkoła katedralna, która stała się częścią kierowanego przeze mnie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Te 10 lat pracy szkoły katedralnej pozwoliło nam trochę zrozumieć, czym jest Ukraina, czym jest Kościół na Ukrainie, bo myślę, że my mało znamy, chociaż to jest tak blisko, chociaż to są tereny, które były polskie. Mi zajęło to mniej więcej 10 lat, ale też pozwoliło nam to nawiązać kontakty. Dzisiaj organizujemy pomoc, ale ona byłaby mało skuteczna, gdybyśmy nie mieli na miejscu zaangażowanych ludzi, którzy potrafią dotrzeć do tych, którzy mają dziś największe potrzeby. Natomiast mówiłem o tym niezrozumieniu, bo to jest bardzo ważny aspekt. Kiedy na samym początku zacząłem rozmawiać w Europie Zachodniej na temat sytuacji na Ukrainie i na temat sytuacji, która zdarzyła się po wybuchu tej pełnoskalowej, jak my mówimy, wojnie, naprawdę wiele osób otwierało oczy i pytało mnie, jak to? Przecież to jest Rosja. Jak to? Wy pomagacie Kościołowi? Przecież to jest prawosławie. Naprawdę ta wojna trochę uświadomiła ludziom na Zachodzie, że Ukraina to jest kraj i że na Ukrainie żyją oprócz prawosławnych moskiewskich, prawosławni Kościoła Kijowskiego, że są tam katolicy, że są tam kościoły. Ta wiedza była naprawdę nikła.
Tak, ale osobny kraj, a trzeba powiedzieć, że przecież Rosji cały czas chodzi o to, żeby powiedzieć, jakoś tak przekazać wieść światu, że Ukraina to nie ma państwowości. Że co?
Tak, tak. To niektórzy do dzisiaj traktują, że to jest wojna domowa.
Tak, właśnie.
Ale to są też aspekty takie polityczno-historyczne, no ignorancja, po prostu ignorancja tego, co działo się przez lata poza granicą Niemiec. Ta niestety żelazna kurtyna, ona funkcjonuje dalej w jakimś tam stopniu w naszej świadomości, ale okazuje się, że znaleźli się ludzie, którzy doskonale to rozumieją. Bardzo szybko po moim pierwszym spotkaniu na granicy, bo byłem chyba 3 dni po wybuchu takiej wielkiej fali uchodźców razem z dyrektorem Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, księdzem Marcinem Jakubiakiem, zobaczyłem coś, co pozwoliło mi przeżyć jakby olśnienie, bo ja przez jako uczeń profesora Patryka Delobie byłem zafascynowany zawsze wizją papieża Pawła VI cywilizacji miłości. Naszym powołaniem chrześcijan jest zbudowanie cywilizacji miłości. Kiedy zobaczyłem tych policjantów, którzy nieśli na rękach dzieci, strażaków, którzy pomagali kobietom dźwigać walizki, kiedy zobaczyłem ten sznur samochodów, ludzi, którzy z głębi kraju przyjechali, żeby jakoś pomóc, oni nawet nie wiedzieli jak, ale chcieli pomóc. Zobaczyłem, no szkoda, że ksiądz profesor Patryk Delobie nie doczekał tych czasów, zobaczyłby, o czym całe życie mówił. Tylko wtedy od razu mówiłem, żeby tego nie zmarnować, żeby tych emocji nie zmarnować, ale siłą rzeczy, jak ksiądz Leszek mówił, emocje one mijają.
Tak.
I dzisiaj już nie mamy takiej spontaniczności.
Tym bardziej, że sytuacja się zmienia też, te układy, prawda, polsko-ukraińskie, już nie chcemy w to wchodzić.
Jest, to jest taka trudna tak. rzecz, ale chcę powiedzieć, że udało mi się na Zachodzie ruszyć trochę sumienia. Bardzo szybko nawiązaliśmy kontakt z taką fundacją Lokomotive z Włoch, ze stowarzyszeniem Ukraina Wale, w którym pracują Polacy mieszkający w kantonie Wale w Szwajcarii, pani Sylwia, pan Marek. Później zgłosił się człowiek absolutnie niezwykły, tercjarz franciszkański, brat Jacques Humeau, który przed laty założył stowarzyszenie Tous les entrepreneurs pour la paix, wszyscy przedsiębiorcy dla pokoju. I on zebrał wszystkich przedsiębiorców związanych z ruchem franciszkańskim w jakiejkolwiek postaci i tak naprawdę to oś tej pomocy, którą przekazaliśmy, a to już jest ponad 420 ton żywności, środków medycznych, ubrań, pościeli, środków codziennych potrzeb. Pan Jacques ma swoje lata, niedawno zmarła mu żona, ale z wysokości swojego łóżka kieruje kolejnymi akcjami w tej chwili w we wtorek podejmujemy 24 tony żywności właśnie koło Angers we Francji i to kierujemy do Polski. Od samego początku była potrzeba zorganizowania magazynów i chcę powiedzieć tutaj, że największą pomocą posłużył nam pan Przemek Panas, przedsiębiorca zamojski, który użyczył nam nie tylko
proszę nie mówić firmy,
magazynów.
Panie doktorze.
Słucham?
Proszę nie mówić firmy, bo to nie chodzi
nie
o reklamę.
Nie, tak. O panu Przemysławie, który nam nie użyczył nie tylko swoich magazynów, ale również, proszę sobie wyobrazić, kilkanaście wirów rozładował swoim sprzętem i załadował. No i druga rzecz to jest to rozdysponowanie w Ukrainie potrzebne, ponieważ to są duże transporty, przeważnie, nie tylko, no to potrzebny jest również sprzęt, który by tam potrzebna
tak,
jest infrastruktura.
Bo nam się tutaj wydaje, że ta tak, pomoc, tak, no, że to jest
niektórzy
łatwo,
ludzie dobrej
coś
woli mówią, tu tutaj strażaków weźmiemy, oni rozładują. Nie, jedna paleta czasem waży
właśnie
tonę, a czasem 1100 kilo, to zależy co jest na palecie. Potrzebny jest sprzęt, potrzebna jest infrastruktura, no i potrzebni są ludzie, którym nie jest obojętny los tych, którzy mieszkają tam właśnie w strefie przyfrontowej, gdzie nie ma żadnego zaopatrzenia, gdzie zbyt ryzykownie by tam pojechać. I dzięki Bogu mamy takich ludzi, głównie środowiska uniwersyteckie, Uniwersytet Lesi Ukrainki w Łódzku. Sam pan rektor przyjeżdża do mnie do Zielonki, do magazynu zabierać pomoc, no bo kierowca nie dostaje pozwolenia na wyjazd. Więc rektor przyjeżdża.
Panie doktorze,
busem,
na
ale
tym
też
może
powiem Uniwersytet tak w Kijowie, Uniwersytet w Chmielnickim. Tam są grupy wolontariuszy, którzy działają przy parafiach, działają w różnych strukturach i którzy są skuteczni, bo potrafią odebrać 20 ton żywności i za 5 dni mamy już zdjęcia z wiosek, gdzie ta żywność jest dystrybuowana.
Panie doktorze, bardzo dziękuję. Oddamy jeszcze głos radiosłuchaczom. Może jedna, dwie osoby zdoła się do nas dodzwonić. Dziękuję bardzo. Pan doktor Kazimierz Szałata, prezydent Unii Fundacji Raula Follero. Mówię w jakimś takim skrócie, ale to, co pan doktor mówił, to też świadczy o tym, że pan ma spojrzenie takie szersze, nie tylko z perspektywy polskiej, ale też francuskiej, szwajcarskiej, bo przecież pan jest umocowany w tych strukturach międzynarodowych przecież, prawda? Drodzy Państwo, nasze telefony 655-23-55, 655-23-56, 56 to Polska, to numer kierunkowy, Polska Północna, Południowa. Już odbieramy telefon. Halo, słuchamy.
Szczęść Boże, mam na imię Krystyna, słucham Państwa z zainteresowaniem wielkim.
Tak.
Temat jest mi bardzo bliski, postaram się szybko. Ludzie z Ukrainy przyjeżdżali do mojego miasta kilka lat przed wojną, poznałam te osoby, bo jesteśmy sąsiadami, kiedy się rozpętała wojna. Poza tym pracowałam w szpitalu i tam też pracowało małżeństwo z Ukrainy. I kiedy się rozpętała ta wojna, wszyscy pomagaliśmy, chcemy pomóc. Teraz to wszystko troszkę ostygło, prawda? Modlimy się cały czas. Potrzeba osób, po prostu trzeba pojedynczych osób, takich programów, jak Państwo tutaj prowadzą, które by wytłumaczyły, bo jest propaganda, jest mnóstwo informacji, które są może i prawdziwe, ale trzeba też wyciągać wnioski, jak to na Ukrainie wygląda. Tu mam pytanie do siostry z Ukrainy.
Właśnie.
Czy naprawdę tam można wszystko kupić? Bo tutaj jak pomagaliśmy, wysyłaliśmy produkty, to potem ktoś nam powiedział, że teraz to oni chcą tylko pieniądze. Czy faktycznie
tak, rozumiemy. Pytanie padło, dobrze?
Można. Jeszcze tylko jedną rzecz chciałam, właściwie mi uciekło, to poproszę o odpowiedź, siostry Karoliny.
Tak, dziękuję bardzo, pozdrawiamy panią. Siostro?
Znaczy się tak, ja wypowiadam się z perspektywy tego, że my jesteśmy w Żytomierzu, tak? To jest wiadomo, że tutaj na tej terenie bliżej zachodu, no centralna Ukraina, prawda, pod Kijowem. Rzeczywiście w sklepach mamy produkty, można je kupić, to prawda, natomiast też są ceny bardzo skaczą i teraz czy takie żywnościowe jak tam no, płody ziemi, prawda, tam będą pomidory, czy ziemniaki, czy coś tam o takie, wiadomo, że no to ceny tak naprawdę to idą w górę, to fakt, że kupić można w sklepach u nas, tak jak u nas się wypowiadam, jest, tylko po prostu ceny naprawdę idą w górę.
Nie każdego stać po prostu.
Tak, nie każdego stać, więc jak my dostajemy coś, co długo, tam makarony, kaszę, bo to można kupić, tylko że no ceny są rzeczywiście duże, dużo drożej, tak jak u nas.
Dziękujemy bardzo. Drodzy Państwo, 655-23-55 i 655-23-56 to kierunkowy, 536-600 i 536-600-200. Dwa numery dla radiosłuchaczy z zagranicy, 655-23-33 i 655-23-66. 48-56 to numer kierunkowy dla radiosłuchaczy z zagranicy. Pytanie mam do księdza dyrektora Leszka Kryży. Księże dyrektorze, czy takie pogłoski, które nieraz tutaj czasami, bo pani, która telefonowała, mówiła o tym, że są różne poglądy, że jakoś tak osłabła nasza wiara w to, że to, co wysyłamy, to trafia do właściwych osób. Czy one też znajdują potwierdzenie w rzeczywistości? Bo to tak trudno znaleźć, trudno rozprowadzić tę pomoc, żeby ona trafiała chyba tylko do potrzebujących, prawda?
No myślę, że to jest bardzo ważne zadanie, ale zacznijmy może troszeczkę od takiej refleksji, że no tej pomocy rzeczywiście jest teraz mniej, ale ja to już mówiłem od początku, że no to jest pewne naturalne zjawisko. Jesteśmy po prostu zmęczeni tą wojną. Nawet można to powiedzieć, zmęczeni troszeczkę tym pomaganiem. Tak, pewnie po ludzku mamy do tego prawo, tym bardziej, że każdy z nas ma swoją konkretną życiową sytuację, czasami wcale nie taką różową i tak dalej, więc to jest zupełnie naturalne, ale w tym wszystkim jest pocieszające to, że ta pomoc ciągle płynie. I ja myślę, że w tej chwili obok tej pomocy materialnej, która jest absolutnie koniecznie potrzebna, jeszcze więcej potrzeba wzajemnej życzliwości. Myślę, że tutaj jest wielkie pole do popisu i pracy. Oczywiście, że to wszystko ma swoje konsekwencje, ta sytuacja na granicy i no, bolejemy nad tym, bolejemy, ale myślę, że właśnie pomimo tego wszystkiego, tym bardziej teraz potrzeba takiej pracy nad tą wzajemną życzliwością, żebyśmy no, tej solidarności, która się wywiązała, która się tak pięknie, spontanicznie narodziła, no żebyśmy jej nie sprzeniewierzyli, bo szkoda, bo dużo dobrego udało się
dyrektorze, ale ksiądz
zbudować.
Ma, jako kapłan ma takie przecież doświadczenie, że często po tej takim otwarciu serca, spontanicznej jakiejś postawie, prawda, potem przychodzi szare życie i możemy mieć jakiś taki kryzys, ale taki kryzys, on też może nas jakoś pokazać nam pewną prawdę, prawda?
Myślę, że to właśnie o to chodzi, żebyśmy też z tego umieli wnioski wyciągnąć.
Tak, bo żeby to nie był tylko entuzjazm, hura
właśnie,
entuzjazm.
Właśnie, cała sztuka polega na tym, żeby jeżeli się w coś angażujemy, no to nie na zasadzie takiego fajerwerku, tylko że no, był piękny wybuch i właściwie na tym koniec. Ale to musi mieć jakąś systematyczność, jakiś swój ciąg dalszy. Niech tego będzie mniej, niech to będzie rzadziej, ale niech to będzie coś,
to
co będzie mi towarzyszyło.
Tak.
Bo wtedy to wszystko nabiera takiego prawdziwego kształtu i myślę, że w tym kierunku powinniśmy iść. Poza tym myślę, że to już się dzieje, że jeżeli pomagamy, to pomagamy teraz o wiele mądrzej. O wiele mądrzej. I to chciałbym podkreślić, że teraz jest tak, że w wielu albo w zdecydowanie większości wypadków ta pomoc trafia tam, gdzie trafić powinna.
Rozumiem.
A byłem tego świadkami niejednokrotnie. Świadkiem byliśmy na wiosce niedaleko Charkowa, malutka wioska, właściwie zrównana z ziemią do granicy z Rosją, tam naprawdę tylko kilka kilometrów. I gdzieś tam jacyś pojedynczy ludzie, którzy w tych ruinach mieszkali. I właśnie z tamtejszym Caritasem jeździliśmy po tych wioskach i szukaliśmy, czy tam ktoś w ogóle żyje.
Żyje.
Czy czy tam ktoś w ogóle jest. Jeżeli jest, no to wtedy z wielką radością takiego człowieka spotykaliśmy, obdarowywaliśmy go pieczęciem,
żeby mógł się zagrzeć. Ponieważ mamy telefon
i
jeszcze, odbierzemy ostatni telefon, dobrze, bo już mamy niecałe 6 minut, tak? Dziękuję bardzo księdzu dyrektorowi na ten moment. Słuchamy Radio Maryja.
Dzień dobry, mówi Wanda z Krakowa.
Dzień dobry.
W sprawie pomocy dla Ukrainy. Mówi się o tym, że jest już pewne zmęczenie. Natomiast ważną sprawę chcę poruszyć. Mianowicie nie może dojść do animozji polsko-ukraińskiej, która jest prowokowana przez różne siły. Ten okres tej wojny paradoksalnie powinien bardzo zbliżyć się dwa narody. I w tej chwili, kiedy jest problem konkretnie ze zbożem z Ukrainy, wszyscy muszą mieć świadomość, szczególnie rolnicy polscy i Polacy w ogóle, że zboże z Ukrainy nie jest zbożem Ukraińców.
Ale my tylko to... Halo? Proszę, ponieważ czas nam już się kończy. Czy pani jakąś propozycję ma? Bo my to wiemy. My to wiemy. I czy jakąś propozycję albo pytanie do naszych gości? Bo mamy dwie minuty.
Tak, żeby wszyscy uświadomili, że zboże z Ukrainy nie jest zbożem Ukraińców, nie wypełnia ich kieszeni, tylko to jest zboże wielkich holdingów.
Tak, wiemy o tym doskonale. Bardzo dużo na ten temat jest informacji w Radiu Maryja i w innych również mediach.
Zniechęcenie niektórych Polaków mówiących, że Ukraińcy korzystają, nie może przebijać sprawy wielkiego zbliżenia między Polakami i Ukraińcami.
Tak, ma pani rację.
Absolutnie.
Przepraszam, że tak pośpieszam,
dziękuję bardzo,
musimy kończyć. Dziękuję bardzo, księże dyrektorze. Co ksiądz na ten głos?
I tak, ja się absolutnie zgadzam z tym, tak, że mówię, mamy prawo do zmęczenia, ale nie mamy prawo do tego, żeby zapomnieć, odłożyć na półkę i powiedzieć, nas to nie interesuje, nas to nie obchodzi. Absolutnie nie. I to z kilku względów. Pierwsze to, że jest to tak, jak to podkreślają wszyscy w koło, że jest to też nasza wojna, albo przynajmniej w naszym imieniu. A po drugie, no po tamtej stronie granicy jest bardzo wielu naszych rodaków, o czym nie możemy zapomnieć. Tak. I to grupa szczególna, mianowicie tam jest bardzo wielu osób starszych. To są nasi rodacy, którzy często są samotni, gdzieś tam na malutkich wioseczkach. I dlatego pomoc, która do nich trafia, jest naprawdę cenna. I tylko jeszcze taka króciutka moja refleksja. Kiedyś miałem okazję przekazywać paczkę właśnie takiej starszej Polce, która na malutkiej wiosce sama mieszkała i pytała się, skąd ta paczka. Mówię, że z Polski. No i właśnie to jej taki ten znak zapytania. To Polska o mnie pamięta. No właśnie. Po to też tam jedziemy, żeby tym ludziom dać sygnał, że Polska o tobie pamięta.
Tak, księży dyrektorze, ja jeszcze tak, kiedy pani Wanda tu do nas mówiła o tym zbożu, pomyślałam sobie, w tej chwili mamy tak dużo różnych źródeł informacji. Przecież my możemy się tego dowiedzieć, prawda, jaka jest prawdziwa sytuacja. No prawdziwa to weźmy to w cudzysłów, prawda, bo nigdy nie dowiemy się tego tak naprawdę, ale możemy się poinformować, jak to jest, żeby nasze postawy budowane były o jakieś rzetelne informacje, prawda?
Dokładnie tak. No chodzi o to, żebyśmy się nie dali wmanewrować, wciągnąć w taką czy inną narrację, ale żebyśmy sami sobie potrafili wypracować tutaj jakieś spojrzenie na tą sytuację, która na pewno nie jest łatwa, jest bolesna, ale mam nadzieję, że z Bożą pomocą i jeżeli światło Ducha Świętego, jeżeli ci ludzie dopuszczą do siebie światło Ducha Świętego, to uda się to wszystko rozwiązać i będziemy mówili na zupełnie innej stopie. Póki co jest tak,
co
ale ważne
Boże.
Jest to
tak.
Właśnie, póki co jest tak, no myślę, że to jest ważne, żebyśmy się nie dali wmanewrować, bo są takie czynniki, którym zależy na tym właśnie.
Oczywiście, tak.
A ja chciałbym podkreślić to, co ksiądz Leszek takiego optymistycznego powiedział. To jest też moja obserwacja. Pomoc może jest mniejsza, ale my wszyscy się uczymy i jest lepiej zorganizowana. O ile ja sam mam na sumieniu jakieś stracone z pola widzenia przekazane ciężarówki, o tyle w tej chwili to jest tak zorganizowane, że żaden kilogram nie zginie, chociaż jedzie po drodze z przygodami aż daleko, aż do strefy przyfrontowej.
Tak, to już panowie wypowiedzieli swoje zdanie na koniec naszej audycji. Pan doktor Kazimierz Szałata, panie doktorze, bardzo serdecznie dziękuję.
Bardzo
niestety audycja
dziękuję.
Się kończy. Z Fundacji Raoula Follerup, prezes Unii Fundacji, prezydent Unii Fundacji
Międzynarodowej Raoula Follerup.
No właśnie, a więc człowiek, który no, bardzo znaczący w tej fundacji, w tej sferze pomagania ludziom potrzebującym.
Która się kojarzyła z Afryką, a teraz też jest z Ukrainą.
Tak. Siostra Karolina Kandefer, przełożona domu zakonnego w Żytomierzu. Siostra jest teraz w Polsce. Życzymy szczęśliwego powrotu do
tak.
Żytomierza.
Dziękuję.
A ja siostra przed chwilą wróciłem z lasek.
O, bardzo mi miło. A ja właśnie dzisiaj wyjeżdżam do Żytomierza i dziękujemy jeszcze raz za wszelkie wsparcie. Modlitwą się odwzajemniamy.
Tak,
zawsze.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Przypomnę,
dziękuję.
Że w Niedzielę Palmową będziemy mówić o Matce Czackiej z siostrą Radosławą, z siostry zgromadzenia. Dziękuję bardzo,
tak.
Siostro. Ściskam i...
Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże na wszystko oraz ksiądz doktor. Ksiądz dyrektor Leszek Kryża, dyrektor Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie Komisji Episkopatu Polski. Dziękuję bardzo, księże dyrektorze.
Dziękuję.
I polecamy się, księże dyrektorze, gdyby jakaś potrzebna informacja, to bardzo proszę telefonować. Przepraszam, ale musimy kończyć. Audycja jest tak, no, godzinę. Nic więcej nie możemy. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Dziękuję. Pozdrawiamy wszystkich radiosłuchaczy i dziękuję wszystkim współrozmówcom.
Tak, dziękujemy bardzo.
I na Ukrainie, gdzie nas słuchają również.
Tak, miejmy nadzieję. Szczęść Boże Państwu, moim gościom. Dziękuję jeszcze raz bardzo serdecznie. Dziękuję księdzu Mariuszowi Sokołowskiemu, Chrystusowcowi, współbratu księdza Leszka Kryży. Drogim naszym radiosłuchaczom, którzy zechcieli słuchać tej audycji, włączyli się w audycję, przepraszam, że tak właśnie dzisiaj, ale zawsze jak jest temat bardzo szeroki, to tak trudno to zgrać przez godzinę. Przepraszam też za mój głos, no ale mimo głosu chciałam jednak przyjść i z Państwem przeprowadzić to spotkanie. Wszystkiego, co najlepsze na cały tydzień. Mam nadzieję, że spotkamy się za tydzień. Żegna się Barbara Momot.